kolejne nasze spotkanie dotyczące wychowania. Dzisiaj temat, myślę, bardzo ciekawy, ale w studiu jak zwykle pan Jakub Janik, szczęść Boże.
Szczęść Boże, witam.
I pan Krzysztof Pogorzelec, szczęść Boże.
Szczęść Boże, witam państwa.
Tak. Temat, myślę, dotyczący, tak mi się wydaje, że w większości naszych radiosłuchaczy, myślę tych starszych chyba najmocniej i może, nie wiem czy powiem poprawnie, ale może dzisiaj niektórych ten temat dotknąć bardzo mocno, bo będziemy dzisiaj rozmawiać o wychowaniu, ale o roli dziadków, babć w wychowaniu. Właśnie zastanawiam się, jak rozpocząć to nasze spotkanie. Może bym poprosił na początku, żeby panowie się trochę podzielili takim doświadczeniem, co mogą dać dziadkowie w wychowaniu.
No temat rzeka, tak jak ksiądz powiedział, to jest delikatny temat i łatwo tutaj też o nieporozumienia, o może jakieś właśnie zranienia. Temat delikatny, dlatego że no każdy inaczej go ogląda, inaczej widzą go rodzice, inaczej widzą go dziadkowie. Bardzo w naszym społeczeństwie, myślę, ze względu na takie uwarunkowania ekonomiczne, na to, że często młodym przychodzi przez długi okres mieszkać razem z rodzicami, zanim się mogą wyprowadzić na swoje. I wtedy te tematy związane z wychowaniem dzieci, z obecnością najmłodszych, no bardzo mocno gdzieś potrafią jątrzyć rodzinę. Nasze doświadczenie jest też takie, że myśmy mieszkali no przez kilka ładnych lat po ślubie, za wyjątkiem może pierwszego roku. Pierwszy rok wyjechaliśmy za granicę, potem mieszkaliśmy przez bodajże 6 czy 7 lat razem z moimi teściami. Mieliśmy pewną taką dozę prywatności, ponieważ mieliśmy oddzielne piętro, ale na przykład kuchnię i jadalnię dzieliliśmy z teściami i tych okazji, że tak powiem, do tarć było dosyć dużo. Ale też do pomocy i do współistnienia i do okazywania sobie miłości, jakby nie patrzeć. Generalnie rzecz biorąc i z moimi rodzicami i z teściami jesteśmy dosyć blisko w sensie geograficznym, to znaczy oni nie są właśnie, tak jak ksiądz mówił o swoim doświadczeniu, że to było gdzieś tam daleko i w sumie wtedy no to te kontakty są pewnie na święta. W naszym przypadku mieszkamy wszyscy w jednym mieście i możemy się widzieć w zasadzie na co dzień, czy powiedzmy regularnie się odwiedzać, nie ma barier geograficznych. Więc oczywiście doświadczyliśmy i tych plusów i minusów, to znaczy z jednej strony mieszkając z teściami no dużo było takiej walki naszą o niezależność, walki gdzie odruchowo, tak, stąd się biorą te wszystkie kawały o teściowych, które w naszym społeczeństwie są bardzo nośne. Właśnie dlatego nośne są pewnie, że tak często dochodzi do tego, że młodzi muszą współżyć z teściami, bo po prostu nie stać od razu ludzi po ślubie, żeby się wyprowadzić na swoje. To wspólne zamieszkiwanie też jest okazją do tego, żeby się powiedzmy dotrzeć i do tego, żeby jeśli jest dobra wola z obu stron, żeby te relacje wypracować tak, żeby one były optymalne i dla nas osobiście, dla naszych osobistych relacji i dla całej rodziny, jak się patrzy na powiedzmy tak rodzinę z góry. Więc no, każdy musi sobie samemu to je wypracować. Wiadomo, że są różne charaktery, różne temperamenty, nie zawsze do siebie pasujemy, ale jakby nie było, wybieramy sobie małżonka. Teściów w pewien pośredni sposób też, ale teściom nie jesteśmy winni wierności, że tak powiem, nie ślubujemy im niczego. Na to wszystko dodam, że nakładają się, my na szczęście tutaj byliśmy od tego wolni raczej, ale wiem też, no, że często są problemy z tym, że jeszcze relacja taka powiedzmy między rodzicami a dziećmi, czasami one wpływają negatywnie na relacje między małżonkami. Teściowie albo rodzice mieszają się w te relacje, więc temat bardzo złożony i wielotaki wymiarowy, bym powiedział, w kontekście tego, o co ksiądz spytał, to znaczy samego wychowania dzieci, no to chcę powiedzieć, że to jest, może być to wielką pomocą i wielkim błogosławieństwem takie wspólne mieszkanie i albo bliskość teściów, czyli tam dziadków, dzieci. I my tak na to w tej chwili patrzymy. Od 2 lat już mieszkamy obok, niedaleko, ale na swoim. I dla nas uważamy, że to jest idealne rozwiązanie, bo z jednej strony możemy korzystać ze wszystkich błogosławieństw tego, że jesteśmy obok dziadków, z całej ich pomocy, z tego, że nas ratują powiedzmy w sytuacjach gdzieś tam nagłej, nie wiem, choroby czy jakiejś niedyspozycji. Dziadkowie są zawsze do pomocy pod ręką. A z drugiej strony jesteśmy każdy na swoim, jest jasno powiedziane kto gdzie, że tak powiem, sobie szefuje, kto ustala zasady gry na tym boisku, a kto na tamtym. Jest to dla nas taki układ idealny. Niestety no, mamy świadomość, że nieczęsty, w tej chwili nieczęsty.
Również podobnie jak Kuba z żoną, na początku mieszkaliśmy oddzielnie i to I to w sumie też dzięki mądrości naszych rodziców i teściów, bo stwierdzili, że powinniśmy się nawzajem dotrzeć i po prostu poznawać razem. No później właśnie z uwagi na warunki ekonomiczne, żeśmy zamieszkali z teściami i głównie dlatego, żeby właśnie gdzieś tam odłożyć na nasze już mieszkanie własne. Gdy już zamieszkaliśmy razem, to też akurat nastąpił taki przykry wypadek, że akurat teściu zmarł i wzięliśmy też mamę do siebie. Uważam, że właśnie mieszkanie z teściami czy z rodzicami, no są zawsze plusy i minusy i tak jak Kuba powiedział, no trzeba zawsze właśnie stawiać te granice i wzajemne oczekiwania wypowiadać głośno, żeby później nie było jakichkolwiek nieporozumień między rodzinami. I to tak jak ewangelicznie jest powiedziane, że opuści człowiek swoją matkę i ojca i później jest właśnie odpowiedzialny za swoją rodzinę i układa właśnie po swojemu tą rodzinę. I dziadkowie tutaj przede wszystkim powinni być takim właśnie wsparciem, towarzyszyć dzieciom, towarzyszyć później w wychowaniu wnuków, żebyśmy razem wszyscy grali tak zwanie do jednej bramki. I wtedy jest to właśnie i po Bożemu, i po ludzku też dobrze, ponieważ no, możemy wychować dzieci wszyscy razem. Wiadomo, że do nas należy to główne wychowanie, ale dziadkowie w tym przypadku są taką właśnie naszą pomocą, taką deską ratunkową, czasami właśnie w chwilach jakiegoś tam kryzysu, czy też jakiejś choroby, ale powinniśmy właśnie czerpać z tej mądrości, którą już mają nasi rodzice, czy też teściowie. Aczkolwiek też właśnie powinniśmy to wszystko oddzielać i układać swoje życie własnej rodziny, tak jak my to widzimy.
Powiedziałem na początku, że może być to trudne dla części naszych słuchaczy, dlatego że ja to nieraz słyszałem jakby od strony dziadków, którzy mówili, ale my chcemy dobrze. Ja bym chciał właśnie, a propos tego, co przed chwilą powiedziałem, chciałbym, żeby dzisiaj mówić tak konkretnie bardzo, tak? Żebyśmy nie tylko mówili tak ogólnie, że dobrze jest, niedobrze, żeby ci dziadkowie mieszkali obok, wtrącali się, nie wtrącali, ale chciałbym, żebyśmy pokazali, może nie na przykładzie swoim, ale konkretne rzeczy, które są negatywne, złe i konkretne rzeczy, które są dobre w tym takim wspólnym, jak tutaj panowie powiedzieliście, w tym wspólnym wychowywaniu dzieci.
Mi się wydaje, że takim podstawowym problemem to jest chyba takie podważanie autorytetu i przez dziadków, czy w stosunku co do dzieci, czy też w stosunku co do drugiego współmałżonka. Często bywa tak, że no, jeśli ja ożeniłem się ze swoją żoną, ją akceptuję taką, jaką ona jest. Wiadomo, że się docieramy, nie wszystkie cechy charakteru nam odpowiadają w drugiej połówce, ale załóżmy, próbujemy o tym rozmawiać, próbujemy to zmieniać, a jednak załóżmy, czy mama, czy teściowa, no tego nie widzą. Oni stoją z boku i wiele rzeczy może im nie odpowiadać właśnie w tej drugiej połówce, tak? Czy w synowej, czy w zięciu. I wtedy właśnie w takich rozmowach, załóżmy, no, nazwijmy to w kuluarach, czy po prostu z synem, czy też z córką, następuje, może następować, bo nie mówię, że tak zawsze jest, ale następuje jak gdyby takie właśnie podważanie autorytetu, taka krytyka tej drugiej strony, że no, a on robi tak, a u nas to się tak nie robiło i w ten sposób, gdy dana połówka, no na pewno jest ta mama, załóżmy, autorytetem dla córki, czy też dla syna, jeśli tak będzie się wypowiadała negatywnie o swoim zięciu, czy też synowej, no w jakiś sposób podważa autorytet męża bądź żony. I tu zaczyna się rodzić problem, bo załóżmy ta druga połówka jest między młotem a kowadłem, tak? Czy rzeczywiście ta mama ma rację, czy tata, czy może mąż ma rację? I tu jest właśnie takie też no, wzajemne zaufanie do siebie małżonków, żeby też o tym rozmawiać, żeby nie pomijać tego, że a mama coś tam mówiła, a ja to sobie to wezmę do serca i nic o tym mężowi nie powiem. Uważam, że szczerość przede wszystkim i wtedy wypracujemy wspólne gdyby zdanie, wspólny front względem mamy, teściowej czy teścia i spróbujemy temu zaradzić. Nie damy podważać autorytetu. Wiadomo, że mogą być też również i dobre uwagi, które wziąć do siebie i zmieniać się, ale często i zazwyczaj pewnie to tak bywa, że te uwagi są złe i możemy ulec tak, tym jakimś sugestiom ze strony dziadków. No i stąd mi się wydaje, że pojawiają się wtedy konflikty.
I myślę, że też od razu można powiedzieć, że chyba błędem jest też podważanie zdania rodziców, jeżeli chodzi o relacje z wnukami, tak? Że dziadkowie inaczej postępują niż na przykład życzyli sobie albo postępują z tymi dziećmi rodzice.
No tak, właśnie, to jest drugi temat. Jakiekolwiek próby takie właśnie podważania, negowania albo robienia rzeczy inaczej niż rodzice to robią i zmiany zasad gry przez dziadków, no chyba, że to jest nieświadomie robione, w sensie, że nieświadomie, że rodzice, dziadkowie nie wiedzieli, że rodzice kazali tak i tak, ale generalnie jeśli to jest świadome, a najczęściej problemy wynikają właśnie z takiego świadomego zmieniania, bo my uważamy, że tak by było lepiej, więc co tam, że ten mój zięć albo ta moja córka tam mówili, że tak, naszym zdaniem tak będzie lepiej. I próby robienia tego najczęściej za plecami rodziców, one, powiem wprost, to tak jest też moje doświadczenie, one rozsierdzają rodziców i to powoduje ogromne problemy. Nie tylko chodzi o to, że powiedzmy taki zięć, czy taka tam synowa denerwuje się, czy córka albo syn denerwują się na rodziców, ale to powoduje też ogromny spadek zaufania, to znaczy od razu po takiej sytuacji, że tak powiem, akcje takiej teściowej, czy takiego teścia, czy takiej mamy, czy taty, od razu spadają, to znaczy tracimy do nich zaufanie, my młodzi jako rodzice, tracimy do nich zaufanie. W następnej sytuacji, kiedy mamy na przykład powierzyć dzieci do opieki dziadkom, to mówię też z własnego doświadczenia, z doświadczenia kolegów, koleżanek, którzy też gdzieś tam się w rozmowach jako rodzice właśnie wymieniamy się tutaj naszymi problemami, naszymi sprawami i spojrzeniem, to momentalnie zawsze staje z tyłu głowy pytanie, a czy tym razem nie będzie przegięcia na przykład z tym czy z tamtym. Uważam, że chyba nic nie robi gorzej niż właśnie brak zaufania. I tak długo jak jest to zaufanie, nawet jeśli pojawiają się jakieś pojedyncze błędy, jeśli nie ma złej woli ze strony jednej lub drugiej strony, złej woli w sensie dobra, ty sobie mów tak jak chcesz, a ja i tak zrobię po swojemu. Jakby dziadkowie w tym momencie, oczywiście, tak jak powiedział ksiądz, to magiczne słowo, w dobrej wierze. Ja chciałam dobrze, tak? To zawsze jest podszyte dobrem dziecka, czy w przekonaniu, tylko że dziadkowie zapominają o tym, że po pierwsze dobro dziecka polega na tym, że ono musi mieć silną, jasną i niezachwianą wiarę w to, że to, co rodzice mówią, to tak jest dobrze, rodzice chcą dla mnie dobrze. Jeśli dziadkowie uważają, że coś jest nie tak, to polem tutaj do działania nie jest to, żeby ja wnukom na boku będę robił inaczej, udając przed rodzicami, że jest tak, jak oni chcą, tylko pole do działania jest takie, żeby wziąć po zakończonym dniu na przykład, albo przed taką, powiedzmy, powierzeniem wnuków dziadkom, żeby wtedy porozmawiać z rodzicami, z otwartą przyłbicą powiedzieć, słuchajcie, na przykład naszym zdaniem chcielibyśmy zrobić coś innego z wnukami, albo chcielibyśmy, żeby coś funkcjonowało według innych zasad u nas, bo szczerze uważamy, że to u was nie tak. I w ten sposób załatwić tę sprawę. Być może, jeśli nie ma żadnego zacietrzewienia, jeśli nie ma żadnej jakiegoś takich poważnych zranień, to taka rozmowa jest coraz lepsza, bo być może uda się dziadkom nie tylko zrobić, żeby na tą chwilę, kiedy wnuki są u nich, żeby coś tam inaczej funkcjonowało, tylko być może uda się wyperswadować, przekonać rodziców do tego, że także u nich normalnie na co dzień dzieci mogłyby w inny sposób funkcjonować. Ten dana sprawa, dany problem, to co widzimy, że jest inaczej. No ja powiem takie prozaiczne przykłady z życia, nie? Na przykład dawanie słodyczy. No to też to 90% rodziców, jak gdzieś rozmawiamy w przedszkolu na temat diety dzieci, na temat tam niejadków, to ten temat jest taki sam, no, że dziadkowie zawsze obsypują dzieci słodyczami. Oczywiście jest to przejaw jakiejś tutaj, no, rozpieszczania dzieci, tak, bycia dla nich dobrym i tak dalej. Natomiast jest to dosyć krótkofalowe i krótkowzroczne, bym powiedział, tak, takie rozpieszczanie słodyczami. Jasne, że dzieci, to jest prosty sposób, żeby sobie nabić punkty, bo dzieci kochają, jak im się daje łakocie. Natomiast nie tylko dentysta, ale także każdy lekarz powiedziałby, że słodycze, owszem, od święta, w niedzielę na przykład, tak, po niedzielnym obiedzie, proszę bardzo. Natomiast na co dzień opychanie dzieci słodyczami prowadzi tylko do negatywnych konsekwencji. I dziadkom jest to bardzo trudno zrozumieć. Tutaj użyłem takiego flagowego, bym powiedział, przykładu. No i większość rodziców ma gdzieś konflikty z dziadkami o to, że dziadkowie obładowują wnuki, a najczęściej to jeszcze robią po cichu, gdzieś tutaj z boku, żeby rodzice nie wiedzieli, jak już sprawa jest jasna. No, a jeszcze ci dam tutaj jakiegoś lizaka, jeszcze ci tutaj wepchnę jakieś 2-3 cukierki, tak żeby najlepiej tata czy mama nie wiedzieli, żeby było cisza i spokój, nie? Zawsze takie działanie gdzieś za plecami po cichu, no przecież rodzice potem najczęściej się dowiadują od dzieci, że tam jeszcze coś było dodatkowego, no to jest po prostu śmieszne i to nie jest działanie dla dobra dziecka. Więc powiedziałbym tak, jeśli dziadkowie naprawdę troszczą się o dobro dziecka i patrzą na to nie tylko z perspektywy tego, żeby przez 5 minut dziecko było uśmiechnięte, ale troszczą się o jego dobro tak długofalowo, to w naturalny sposób powinni dążyć do tego, żeby właśnie, tak jak to powiedział Krzysiek na początku, grać w jednej drużynie, żeby te relacje z rodzicami nigdy nie cierpiały na tym, że my próbujemy coś u dzieci inaczej, a jeśli zdarza się, żadna rodzina nie jest wolna od błędów i żadni rodzice nie wychowują dzieci idealnie, jeśli zdarza się, że dziadkowie widzą, że tutaj zięć, czy córka, czy syn robią jakieś błędy, popełniają jakieś błędy w wychowaniu, te błędy są poważne i nie dotyczą jakichś drobnych jednostek, to wtedy właściwe pole do tego to jest pomodlić się najpierw w tej intencji, zastanowić się, jak dobrze rozegrać tą sprawę i na boku osobiście z dziećmi porozmawiać, a nie działać poprzez wnuki, albo broń Boże, próbować wnuki przekonywać, że teraz będziecie się inaczej zachowywali, albo u nas obowiązują inne zasady gry niż na przykład w relacjach między wami a rodzicami. Dzieci nie są w stanie znieść takiego
rozdwojenia.
Takiego rozdwojenia, tak, że tutaj ma być tak, a tutaj ma być tak. Dla dzieci jest to zawsze bolesne i dotkliwe i dzieci najbardziej cierpią tak naprawdę właśnie wtedy, kiedy widzą, że dziadkowie wojują ze swoimi dziećmi, czy tam z zięciem, z synową, tak? To jest bardzo bolesne dla dzieci i dlatego właśnie, jeśli się właściwie na to patrzy, nie tylko chodzi o to, żeby postawić na swoim, bo ja wiem lepiej i ma być po mojemu, tylko no, uznanie pewnych faktów naturalnych, to znaczy to jest rodzina, którą założył mój syn, czy tam moja córka z zięciem albo z synową, to jest ich rodzina, to są ich dzieci. W związku z tym, ja jestem tutaj jako dziadek, babcia, też mam bardzo ważną rolę do odegrania, ale nie mogę wchodzić z butami ingerować. Czasami mniejsze zło to jest po prostu tolerować i zgodzić się na to, żeby coś tam funkcjonowało nie tak, niż robić wojnę, świętą wojnę z dziećmi, bo wtedy, kiedy relacje się psują, dziadkowie tracą jakikolwiek wpływ i możliwość. Jeśli teściowa będzie do zięcia objeżdżała go za jakieś nawet drobne tam przewinienia, powiedzmy, i sobie z nim zepsuje relacje, to traci jakąkolwiek możliwość wpływu potem na to, co się dzieje w rodzinie. Dopóki relacja jest, dopóty można serdecznie upomnieć, wziąć na bok, porozmawiać na temat tego, co niepokoi dziadków. I to jest ta właściwa droga do rozwiązywania, może nie tyle rozwiązywania, właśnie nie do rozwiązywania, bo to nie jest rolą dziadków, żeby rozwiązywać u swoich dzieci problemy, ale ewentualnego pomagania, tak, ewentualnej asysty i tam, gdzie można, nie? Trzeba sobie powiedzieć, że no, każdy z nas najwięcej pola do popisu ma w swoim życiu i tam... Mhm. Proszę bardzo, możemy robić zmiany, jakie chcemy. Natomiast jak zaczynamy grzebać przy jakimkolwiek, tak samo próby zmiany współmałżonka na siłę, a tak samo jak synowej czy zięcia, one z reguły kończą się niepowodzeniem. I Pan Bóg przede wszystkim nazywa zawsze do tego, żebyśmy nad sobą pracowali, a dopiero w drugiej mierze nad innym. Oczywiście, jak są jakieś grube patologie, to nie wolno stać z założonymi rękoma, ale częsty błąd jest taki, że my bardzo chcemy u kogoś w życiu coś pozmieniać, a nie patrzymy, jak to jest u nas i koncentrujemy się na to, żeby koniecznie zrobić świętą rodzinę nie z tej swojej, tylko z tej obok.
I takie słowo towarzyszenie to chyba najlepiej określa rolę dziadków właśnie w tej drugiej rodzinie, w rodzinie dzieci. Bo wiadomo, że żadna rodzina nie jest wolna od błędów i każdy je popełnia. Najlepiej się uczymy na błędach i mi się wydaje, że świadomi rodzice widzą te błędy, a jeśli ich tych błędów nie widzą, to właśnie tak jak Kuba wspomniał, że rola dziadków polega na tym, żeby wziąć syna, czy córkę, czy właśnie najlepiej obojgę z rodziców i po prostu z nimi o tym porozmawiać.
Ja myślę, że to jest właśnie podstawa, żeby rozmawiać ze sobą. Właśnie rozmawiać. Może niekoniecznie przy dzieciach od razu, ale żeby też uszanować jakby zdanie. Nawet gdy ktoś się myli czasem, bo to też jest, prawda, to tak mówimy, że to są różne są rodziny. Czasem faktycznie ktoś sobie nie radzi, ale to niekoniecznie trzeba rozwiązywać zaraz przy dzieciach.
Tak.
Tylko powiedzmy później gdzieś tam w takiej rozmowie. I też chyba co ważne, żeby rozmawiać z małżonkami razem, a nie pojedynczo też.
Tak.
Bo mówię, to jest chyba coś bardzo
autorytet,
ważnego.
Tak, bo zazwyczaj jest tak, że jeśli dziadkowie rozmawiają z córką, swoją córką, tak, no to momentalnie nie będą mówić źle o córce, tylko będą mówić, no a ten twój mąż to coś tam. Nie? Zazwyczaj tak jest.
A też córka jest w trudnej sytuacji, tak, bo nie wie teraz, po której stronie stanąć,
dokładnie,
prawda?
Dokładnie.
Chociaż powinna po stronie męża tak naprawdę stanąć.
Powinna, tylko że właśnie często też o tym chciałem wspomnieć, że często te pompowiny nie są odcięte do końca.
No
załóżmy, albo jest mami synek, albo jeśli takie jest słowo mami córka, no to wtedy rodzi się problem, tak, bo ten syn, załóżmy, no ma dylemat. Jeśli nie uwolnił się na tyle od swojej mamy, czy od swojego taty, że ten autorytet jest dla niego ważniejszy niż jego żona, no to wtedy rodzą się problemy i konflikty.
Chciałbym teraz przejść do tej drugiej części. Już troszeczkę tu Pan Krzysztof zaczął o tym mówić. Co może wyniknąć dobrego z takiej relacji właśnie rodzice, dziadkowie, wnuki? Mówiliśmy o wspieraniu, o towarzyszeniu. Na czym to by miało polegać?
Ja też może podam taki najprostszy przykład, który akurat teraz mi przychodzi do głowy. Dziadkowie są taką skarbnicą wiedzy o rodzinie, o tej dalszej rodzinie, prawda? Robiliśmy w pewnym momencie i z synem, i z córką drzewo genealogiczne i to się wspaniale sprawdziło w tym, no bo wiadomo, że nie pamiętamy wszystkich naszych dziadków, pradziadków, prapradziadków, a jednak właśnie ci dziadkowie no, wiedzą i pamiętają więcej i właśnie w tym między innymi przejawia się ich rola, żeby właśnie wtedy włączyć się w organizację, w pracę nad tym drzewem genealogicznym i oni wtedy służą nam pomocą, radą, wiedzą przede wszystkim i to jest takie właśnie towarzyszenie i wsparcie tak, dla rodziców.
Ja widzę tą pozytywną rolę dziadków. Jeśli dziadkowie potrafią w asertywny sposób to robić, przede wszystkim w pomaganiu rodzicom tam, gdzie powiedzmy właśnie są jakieś luki, tam gdzie są jakieś braki. Zwłaszcza w dzisiejszych czasach często powiedzmy te luki, te braki polegają na tym, że rodzicom brakuje czasu na to, żeby ogarnąć wszystkie sprawy. Może być tak, że to jest pomoc przy małych dzieciach. Takie jest nasze doświadczenie. Na przykład teściowa nam bardzo pomogła w wychowaniu, kiedy kończył się urlop macierzyński. Teraz już wydłużony ostatnimi czasy. Już można spokojnie przez rok powiedzmy być na urlopie macierzyńskim. A kiedy moja żona wracała do pracy, to nie chcieliśmy od razu jeszcze takiego rocznego dziecka posyłać do żłobka. I dzięki temu, że teściowa zajęła się no w sumie tutaj każdą z tej starszej trójki moich dzieci, bo najmłodsze jeszcze jest pod opieką mamy na macierzyńskim właśnie, ale tą starszą trójkę nasza teściowa też wychowywała, znaczy opiekowała się nimi właśnie od rana, o 8 jak wchodziliśmy do pracy, czy tam o 7.30 wchodziliśmy do pracy, to zostawiliśmy każde z dzieci pod jej opieką. I to była bardzo taka no, duża dla nas pomoc, więc choćby obecność czasowa. Problemem jest, jeśli teściowie próbują zbytnio ingerować i narzucają się wręcz, czy ze swoją pomocą, czy obecnością, ale z drugiej strony problemem jest, jeśli teściowie są, czy dziadkowie są niedostępni, nie? Jeśli na przykład dziadek czy babcia pracują tak dużo, czy tam się tak realizują zawodowo, że w sumie z wnukami się widzą, chociaż mogliby, jeśli nie ma tej bariery geograficznej, jeśli mieszkają w miarę blisko, to widzą się sporadycznie albo tylko na urodzinach, czy na imieninach. Też takie mamy doświadczenie. Niektórzy młodzi o tym mówią z żalem, że woleli, żeby rodzice, czy tam teściowie, żeby bardziej mogli jakoś być obecni, pomagać, nie tylko od święta, a czasami niestety ze względu na to życie zawodowe, to jeszcze zależy właśnie od wieku dziadków, ale czasami dziadkowie, czy to mówią, że się nie czują, czy po prostu uważają, że mają tysiąc innych ważniejszych spraw na głowie. Więc zachęcałbym dziadków właśnie do tego, żeby w taki zdrowy sposób się angażować w to wychowanie i być dla rodziców podporą. Powiem więcej, że nawet znam po rozmowach właśnie, wiele małżeństw gdzieś się skarży, że na przykład jak rozmawiamy o dzieciach, to że oni z chęcią by może jeszcze mieli jakieś dziecko, ale nie decydują się na to albo z przyczyn finansowych, albo z przyczyn takich właśnie, że nie za bardzo byliby w stanie ogarnąć. I kolejne dziecko, że tak powiem, rozwaliłoby czasowo ich rodzinę, bo się boją, że w razie choroby nie byłoby z kim zostawić, bo nie mogą liczyć na dziadków. I tutaj ja na szczęście nie mam takiego problemu, to nie mówię z naszego osobistego doświadczenia, ale tak z rozmów. Ja na szczęście tutaj możemy liczyć i bardzo dziadkowie są do pomocy i są dostępni. Jeśli jest jakaś potrzeba taka właśnie choroby czy dziecka, czy coś takiego, to możemy liczyć na dziadków. I to jest tam ogromna pozytywna rola. Po drugie, to co Krzysiek wspomniał, to doświadczenie, to znaczy dziadkowie w mądry sposób mogą właśnie sugerować rodzicom, słuchajcie, tutaj zastanówcie się, czy dobry sposób rozgrywacie na przykład kwestie zakazów, albo kwestie surowości, albo kwestie, ja muszę powiedzieć, że czasami no też tam miałem swoje wojny nawet z teściową, niektóre sprawy wychowawcze, ale moja teściowa potrafi mi też wziąć czasami na buku i w taki delikatny, asertywny sposób, delikatnie mi powiedzieć, słuchaj Kuba, zastanów się, czy tutaj dobrze i dobrze to zrobiłeś, może tą sprawę można byłoby inaczej rozwiązać, może łagodniej, może mógłbyś sobie tam chwilę odczekać i dopiero po chwili powiedzieć, co miałeś do powiedzenia. I to są często bardzo dobre rady, za które dziękuję i to jest właśnie też to dzielenie się tym doświadczeniem, bogactwem. No wiadomo, że im człowiek starszy, to nawet czasami z perspektywy lat, pewnie jak dziadkowie już po odchowaniu swoich dzieci patrzą na to, co im się udało, co im się nie udało, widzą, jakie błędy popełnili, a co się sprawdziło, są w stanie nam tutaj służyć, doradzać. Ale do tego konieczna jest pewna taktowność i też świadomość tych granic właśnie, że ja jestem tutaj do towarzyszenia, jak to Krzysiek powiedział, że ja jestem do tego, żeby być przy nich i za każdym razem, jak oni są otwarci, to z chęcią pomagać im, ale też, żeby nie wchodzić z buciorami. Jak jest ta asertywność, jest ta taktowność i wyczucie, bez przesadnego przekonania, że ja to muszę zrobić tak, żeby tam było jak najlepiej i poustawiam im tą rodzinę, żeby tam wszystko chodziło super, to wtedy jest to i skarbnica i ogromna pomoc właśnie przy takich codziennych, zwyczajnych sprawach. Nie?
Tak, ja również mam też podobne doświadczenie jak Kuba, że też teściowa bardzo nam pomogła w wychowywaniu i pierwszego dziecka, i drugiego dziecka i za to jej bardzo dziękuję, serdecznie pozdrawiam. To właśnie było no, niesamowitą pomocą dla nas, bo ja musiałem wyjść do pracy i żona musiała wyjść do pracy i wtedy właśnie teściowa zostawała z dziećmi. No, to jest to jest no, nie do opisania pomoc. I mi się wydaje, że właśnie w tym jest rola dziadków między innymi, ale też tutaj się rodzi też taka, mi się wydaje, że też dziadkowie powinni być ostrożni właśnie w tym wszystkim, bo tutaj już wchodzą w rolę wychowawcy i jeśli my ustalamy jakieś zasady w domu, dziadkowie przeważnie o nich wiedzą, to oni też powinni się stosować, prawda? Czy do zakazów, które my dajemy dzieciom, czy do kar, jakie czasami nasze dzieci otrzymują, żeby po prostu były takim naszym przedłużeniem, tak? Przedłużeniem tego ramienia wychowawczego, że jeśli my nie pozwoliliśmy oglądać telewizji, no to dziadkowie również z pełną mądrością, świadomością zakazują tego dziecku, a nie załóżmy gdzieś tam pokryją i próbują, a będę dobrym dziadkiem, będę dobrą babcią, bo to właśnie przynosi odwrotny skutek i tutaj się rodzi takie zagrożenie, aczkolwiek bywa tak, że dziadkowie są bardzo mądrzy w tym wszystkim i też słuchają swoich dzieci i do tego nie dochodzi. Mhm.
Ja myślę, że warto też tak chyba powiedzieć, że my tu mówimy o takich rodzinach raczej, które dobrze wychowują swoje dzieci, tak? Bo tutaj pan Jakub też wspomniał o tym, bo może być tak, że ktoś naprawdę źle wychowuje swoje dziecko, ktoś jakoś nieudolnie i nagle rodzice, czyli dziadkowie przychodzą, mówią, słuchaj, to robisz źle, to jest nie tak. Myślę, że też trzeba się uwrażliwić i powiedzmy być otwartym. I jedna i druga strona, i dziadkowie, i ci rodzice, że może faktycznie rozmawiajmy, może faktycznie coś jest nie tak. Albo może faktycznie za bardzo się wtrącamy, bo ja myślę, że czasem dziadkom też trudno jest się przyznać do tego, a z drugiej strony czasem rodzicom też jest się trudno przyznać, no faktycznie te błędy popełniamy, nie? I no dziękujemy wam właśnie za to, bo też tak może być, że to czasem ci dziadkowie chcą ratować rodziny.
Jasne, tylko tutaj właśnie pytanie, jaka jest najlepsza droga do pomocy? Tak jak to już przedtem wspomnieliśmy, nikt nie jest wolny od błędów i to, że dziadkowie jakiś błąd w zachowaniu dzieci znajdują, to jest to tak. Więcej niż pewne, że chyba, że są ślepi, to nie znajdą, ale każdy popełnia błędy, więc na pewno się to znajdzie. Pytanie o to, w jaki sposób czy to jest z miłością, tak? Mhm. Warto sobie zawsze zadać pytanie, czy to jest pytanie takie, że tak powiem, o to, jak w rozmowie w ogóle funkcjonujemy z drugim człowiekiem, czy niektórzy po prostu mam wrażenie, że nie są w stanie w delikatny, asertywny sposób przekazać drugiemu jakiejś krytycznej informacji. To się zawsze kończy awanturą. No są takie osoby. I to jest ta podstawowa zdolność, która potem jest nieodzowna. No nie da się tego zrobić bez pewnego stopnia delikatności, ale też roztropności. Jeśli ktoś tego w małżeństwie najpierw nie praktykował, w rozmowie z małżonkiem, no to nie będzie w stanie tego nagle w stosunku do zięcia czy do synowej zrobić, albo do córki czy do syna. Jak ktoś przez całe życie wchodził z buciorami, no to w czyjeś inne, no to teraz nagle to nie jest taka sztuka, którą się potrafi nabyć z dnia na dzień. Ale najważniejsze jest to, żeby pamiętać, że te dobre intencje, które na pewno przyświecają, one nie mogą tutaj rozgrzeszać, że tak powiem, zachowań, nie? Czyli nawet jeśli faktycznie widzimy jakieś krytyczne zachowanie w wychowaniu u swoich dzieci, to wtedy po pierwsze pomyśleć, co tak naprawdę bym chciał mi przekazać, jeśli naprawdę kieruje nami miłość i chęć tego, żeby tam się działo lepiej w tej rodzinie mojego dziecka, tak? To czasami to będzie wymagało najpierw naprawdę dobrego przepracowania siebie samego, czyli czasami najpierw taki dziadek czy babcia muszą siebie najpierw mocno zmienić, żeby się nauczyli, jak możemy lepiej pomagać dzieciom. A najczęściej mi się wydaje, że problemy się rodzą wtedy, kiedy się chce iść na skróty, czyli chce się powiedzieć, bo ja mam dobre intencje, bo widzę, że coś jest u nich nie tak, to im chcę szybko odpowiedzieć i bach, bach, wchodzimy z butami i pouczamy innych w taki sposób, że sami nigdy byśmy nie chcieli, żeby ktoś do nas tak mówił. Więc niech to będzie taka zachęta, jeśli na przykład jest blokada gdzieś i widzimy, że coś po stronie zięcia, czy córki, czy synowej nie przyjmują tych moich uwag, to najpierw 3 razy trzeba się zastanowić, czy ja te uwagi w dobry sposób do nich kieruję, czy dobrze do nich mówię. Być może problem leży po mojej stronie, że ja w niewłaściwy sposób do nich mówię, że ja niewłaściwy sposób to komunikuję. A może oni wcale tacy zamknięci nie są, gdybym tylko inaczej to powiedział, nie? Czy powiedziała. Gdybym tylko w inny sposób spróbowała z nimi usiąść i przekazać im, że słuchajcie, tutaj troszeczkę mnie na przykład niepokoi to, że w ten czy w ten i czy w inny sposób reagujecie na przykład na zachowanie tam waszego synka czy mojego wnuczka, a czy nie lepiej byłoby by rozwiązać tą sprawę w inny sposób i zasugerować coś takiego, nie? Więc jeśli nie ma jakichś głębokich zranień, to takie coś jest nie tylko możliwe, ale jest bardzo mile widziane, nie? W rodzinie. Natomiast na pytanie, jeśli dziadkowie mają problem w relacjach z dziećmi, to najpierw pytanie, czy dziadkowie nie mogą czegoś zrobić, żeby tą relację naprawić i na tej podstawie, że tak powiem, starać się pomagać, asystować dzieciom w wychowaniu ich dzieci, czyli moich wnuków.
Tym bardziej, że mi się wydaje, że wiele procesów wychowawczych i to, w jaki sposób my wychowujemy teraz dzieci jako rodzice, to przyjęliśmy od naszych rodziców. I pewnie jak nasi rodzice widzą, jak my wychowujemy ich wnuki, widzą na przykład, widzą swoje błędy. i nie chcą, załóżmy, żebyśmy my je popełnili. Ale to właśnie tu powinna być ta ich mądrość w przekazaniu tego nam, że w taki właśnie sposób delikatny, subtelny, żebyśmy my zrozumieli, że załóżmy, no to jest zła droga. A jeśli nawet i tak pójdziemy tą drogą, to niech oni zaufają nam, że no tak akurat może my chcemy, żeby tak było. Jeśli rzeczywiście gdzieś tam się okaże, że to był błąd, to też potrafimy się do niego przyznać i porozmawiać o tym. Także no tutaj bym powiedział, że no wiele wymaga się od dziadków, ale tak samo i od nas rodziców, żeby przyznać, że czasami no też popełniamy błędy.
To dzisiejsze spotkanie możemy zakończyć, ale powiedzmy, że to będzie pierwsza część, dlatego że jeszcze chciałbym może za 2 tygodnie porozmawiać właśnie o tej relacji w małżeństwie, jak tę relację budować mimo wszystko między sobą, żeby mieć do siebie zaufanie, żeby właśnie ona szła w dobrym kierunku, ale też żebyśmy może pomyśleli przez ten czas, może Państwo, którzy słuchacie, macie jakiś pomysł, bo to, co też Pan Jakub powiedział, żeby ci dziadkowie spojrzeli na relacje między sobą czy między rodzicami i to przepracowali, a wiemy, że jak ktoś już ma lat 60, 70, 80, to jest strasznie trudno zobaczyć, że jest coś nie tak w moim życiu, w moim małżeństwie i że mając tyle lat, to już za późno cokolwiek zmieniać. Więc może o tym porozmawiamy już następnym razem. Bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Szczęść Boże, dziękuję bardzo.
Szczęść Boże, dobranoc.
Audycja pojawiać się będzie w drugie i czwarte poniedziałki miesiąca.